Przykładem dla nas adwentowej postawy jest Jan Chrzciciel, człowiek niosący nadzieję. Człowiek, który ma świadomość, że za nim idzie Jezus Chrystus. On wie, że idzie mocniejszy od niego zaraz za nim. Wczoraj uświadomiliśmy sobie, że ten Jezus Chrystus w pierwszym rzędzie chce się nami zaopiekować. I przychodzi nie tylko na końcu czasów, a przychodzi w naszej codzienności. Chce przyjść ze swoim błogosławieństwem do każdego z nas. Po to dał Kościół, po to dał sakramenty. I doświadczamy działania Jezusa Chrystusa w naszym życiu przez sakramenty. Przez sakrament spowiedzi, może najczęściej, przez sakrament namaszczenia chorych. Doświadczamy także cudów. I gdy dziś słyszymy Ewangelię o pasterzu, który poszukuje zabłąkałej owcy, znów bardzo szybko pojawiają się nam takie pierwsze nasze skojarzenia, że to my jesteśmy tymi owcami, którymi opiekuje się pasterz, a gdy zbłądzimy, pasterz odnajdzie nas. I często bywa tak, że doświadczamy tego w naszym życiu, że Chrystus, dobry pasterz, czy bezpośrednio sam, czy przez kogoś odnajduje nas. Czujemy się takimi owcami. I wczoraj też doświadczaliśmy tego, że pasterz błogosławi nam, a przez księży pragnie naszego dobra i przez księży błogosławi. Ale dziś chciałbym, żebyśmy inaczej na tę Ewangelię spojrzeli. Jezus Chrystus, ten, który nadchodzi w codzienności, chcę przyjść do ludzi także przez Ciebie. Ty także jesteś pasterzem, przez którego Jezus chciałby odnaleźć zagubioną owcę. Mamy w parafii rekolekcje połączone z czasem 40-godzinnego nabożeństwa. Mam nadzieję, że wykorzystujecie swoich 5 minut. Bardzo zachęcam do tego, żeby jednak być trochę dłużej przed Najświętszym Sakramentem, przyjść wcześniej przed mszą świętą. Może zostać, nawet jak nie będzie już wystawienia, tych 5 minut dłużej po mszy świętej i dać Panu Bogu czas. Ale kiedy patrzymy na monstrancję wystawioną w ołtarzu, wiemy, że to jest, no, powiedzmy, jakiś przyrząd, rzecz, która służy do przytrzymania i demonstracji, czyli ukazania ciała Pańskiego, które jest w środku. Chleb, opłatek, który w czasie mszy świętej przemienił się w ciało Pańskie. Sam Bóg jest przed nami w tej monstrancji. I chciałbym przypomnieć obraz, który często my, księża, używamy, kiedy przygotowujemy dzieci do pierwszej komunii świętej, aby w jakiś sposób ich zobowiązać do pewnego sposobu bycia po przyjęciu pierwszej komunii świętej. I często bywa tak, że mówimy, kiedy przyjmiesz komunię świętą, jesteś monstrancją. Jesteś jak ta monstrancja. W tobie jest Chrystus. Jutro na zakończenie naszych rekolekcji będziemy mieli procesję po tej mszy świętej o 18. No i co to jest procesja? No po pierwsze, to jest właśnie nasze doświadczenie bycia tymi owcami, które idą za swoim pasterzem. Pasterz nas prowadzi i to jest symboliczne zobrazowanie tego, że my idziemy za swoim pasterzem, ale też pamiętamy procesję Bożego Ciała, kiedy wychodzimy na zewnątrz nie tylko kościoła, ale też i terenu kościelnego i Jezus Chrystus w monstrancji idzie do naszych domów, aby tam pobłogosławić, aby tam zobaczyć nasze życie. Moi drodzy, gdy przyjmujemy komunię świętą, Jezus Chrystus idzie do naszych domów. On w tobie idzie do twojej rodziny. Być może do twojego męża, do twojej żony, który nie przyszedł. Do twoich dzieci, którzy nie przyszli może tu do kościoła. Być może to jest jedyny sposób, w jaki Jezus Chrystus może dotrzeć do nich. Jesteś monstrancją. Ma to się także objawić przez to, że będziesz dla nich pasterzem. Co to znaczy, będziesz dla nich pasterzem? Jaką to zakłada Twoją postawę i jaką wiarę Twoją, to chciałbym pokazać przez to, że przez tych kilka historii niezwykle dramatycznych z historii mojej parafii. I dla zobrazowania tego chciałbym Wam pokazać zdjęcie, które niedawno udało mi się odnaleźć, wyciągnąć od naszych parafian. Poproszę ministranta, żeby Wam zostawił. Od początku tego rzędu będzie to zdjęcie szło, przyglądajcie się, a druga odbitka będzie w tym rzędzie szła. Proszę sobie przyglądać się. No i przy okazji uwaga, kto nie wziął ze sobą okularów, ten jest sam sobie winien. Proszę raz na zawsze pamiętać, że do kościoła okulary trzeba brać, bo w kościele one są bardzo potrzebne. Już nie mówiąc o tym, że bardzo przyda się, żeby do kościoła brać ze sobą modlitewnik i używać go. Nie zapominajmy o tym, on naprawdę ma nam pomóc i pomaga. Modlitewnik, śpiewnik. No więc jak ktoś nie wziął okularów, to trudno. Ja miałem trochę lepiej, kiedy już się przyjrzałem temu zdjęciu, kiedy też w wersji elektronicznej już je mamy. I przyglądałem się ludziom na tym zdjęciu z bliska. Przybliżyłem sobie i oglądałem poszczególne twarze. Jest to zdjęcie naszych parafian mniej więcej sprzed 110 lat. Na tym zdjęciu są księża i jest chór parafialny i orkiestra parafialna miasteczka Felsztyn. Miasteczko Felsztyn, no właśnie, było miasteczkiem, to już nie była wieś, a teraz znowu to jest wieś gwardyjska. Miasteczko Felsztyn, widać po tych ludziach, że to już było miasteczko na pewnym poziomie życia. Nie tylko finansowym poziomie życia, ale też i kulturalnym. Orkiestra, chór, to już jest kultura wyższa. I to nie jest jakaś tam sobie orkiestra z dwoma fujarkami, czy tam z dwoma bębnami. Są bębny, są trąbki, ale tam jest wiolonczela, tam jest skrzypki, klarnety, flet. Widać wyraźnie, że to są ludzie, którzy uczyli się muzyki. Ubranie ich. Chłopcy w butach, w oficerkach, aż pod kolana. Dziewczęta pięknie ubrane, ale oczywiście zapięte, jak to w końcu XIX wieku, aż pod to miejsce na szyi, ale korale też przepiękne. Ładne fryzury, no z bliska to lepiej widać. Piękne dziewczyny, fajni chłopcy. Wszystko roześmiane, radosne. Patrzą na nas, patrzą w kierunku aparatu fotograficznego i można powiedzieć, patrzą nam w oczy, patrzą w przyszłość. Tak sobie wyobrażałem, że pewnie między tymi chłopcami, dziewczynami, no jak chór, bo orkiestra to chłopcy, jeszcze mówię tym, którzy jeszcze nie widzieli tego zdjęcia. Chór to przede wszystkim dziewczyny. No więc musiały być jakieś tam relacje między nimi, prawda? Już być może jakieś miłości, być może jakieś plany. Wyobraźcie sobie, tak jak mówiłem, ja jestem emocjonalny i przyznam się Wam do czegoś, kiedy przybliżałem sobie oblicza, rozjaśnione oblicza tych ludzi, to zacząłem płakać. Łzy mi normalnie poszły z oczu. I zacząłem się modlić za nich, gdy oni są teraz być może w czyśćcu, a zacząłem płakać, mając świadomość, jaka przyszłość jest przed nimi. Oni nie mieli świadomości, jaka przyszłość jest przed nimi i jak straszny XX wiek przeżyli. To był dla nich koniec świata. Kiedy my słyszymy o tym, że już niedługo będzie koniec świata, myślimy no, o tym końcu świata, który rzeczywiście kiedyś będzie, czyli przeminie zupełnie ta ziemia i to niebo. Ale jest też taki koniec świata, dzięki Bogu, że myśmy go jeszcze nie przeżyli i daj Boże, żebyśmy go nie przeżyli. Ale oni przeżyli koniec swojego świata. Wszystko, czym do tej pory żyli w 1918 roku się skończyło. Absolutnie. Świat się totalnie zmienił i zdegenerował. Nikt po rewolucji na tych wioskach nie myślał o jakichś tam skrzypcach, wiolonczeli, klarnecie. W dzisiejszym gwardyjsku rzadko kogo stać na buty, jakby w takiej, na buty na takim poziomie jak 100 lat temu oficerki. Oni już osiągnęli pewien stan życia i to się wszystko zdegradowało. Począwszy od ducha, skończywszy na butach. Felsztyn był miasteczkiem typowo takim podolskim, ukraińskim, czyli wielonarodowym, co było ogromnym bogactwem, pięknem tego miasta, ale oczywiście też i jakąś trudnością. Już parę lat po tym zdjęciu wybuchła rewolucja i tych kilka lat po rewolucji to były takie lata, które Zofia Szczucka, Kossak-Szczucka opisuje w Pożodze w taki sposób, że gospodarz każdy miał na wieszaku kilka czapek i przed wyjściem rano wyglądał, jakie dzisiaj wojsko jest w naszej wiosce i odpowiednią czapkę brał, albo bolszewików, albo nacjonalistów ukraińskich, albo polskiego wojska i odpowiednią czapkę zakładał, żeby wyjść i nie zostać zabitym. To były takie lata. Przez Felsztyn co parę miesięcy przechodzili to nacjonaliści, to Niemcy, to Biała Armia, to Czerwona Armia, to Polacy i oczywiście razem z żołnierzami przechodziły walki i przechodziła wojna. Straszne rzeczy się działy. Kiedy jesienią 18 roku od Rajkowiec, od sąsiedniej wsi, zbliżali się bolszewicy, ktoś z parafian zdążył księdza uprzedzić. Ksiądz zdążył tylko wziąć Najświętszy Sakrament, pobłogosławił kościół. Później ten gest błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem tego kościoła był dla parafian bardzo ważny, bo oni wierzyli, że ich kościół kiedyś wróci do nich. Bo ksiądz go pobłogosławił Najświętszym Sakramentem. Wsiadł na koń i uciekł do Polski. I w Polsce zakończył w starości swoje życie. Choć niestety nie znalazłem do tej pory jego grobu, nie wiem gdzie. Ksiądz Antoni został pochowany. Ostatni proboszcz przed rewolucją. Parafia została bez pasterza. Kto ma być wtedy pasterzem? Ta młodzież, na pewno niektórzy z nich zginęli w tych wszystkich wydarzeniach, wojnach pierwszych lat od 18 do 21 roku. Na pewno. Na pewno plany rodzinne, miłości ich się porozwalały. Dalej. Kościół bolszewicy zamienili na warsztat dla traktorów kołchozowych. Kościół był ogromny. No, tak, jak na wioskę to on jest ogromny. Jest taki jak wasz. Tylko boczne nawy są wyższe. Też do końca samego. Nawet nie wiem, czy nie większy, bo kaplica jest jeszcze z boku w tym miejscu, ale duża kaplica. Katolików zaczęli wsadzać do więzień. Tych najbardziej gorliwych. Rodziców. Dzieci zbierali do domu dziecka. To się tylko tak nazywało dom dziecka. A tak naprawdę to był dom niewolników kołchozowych. Bo te dzieci były po prostu niewolnikami. Żyją do tej pory dwie babcie, które mi o tym opowiadały. Były takimi dziećmi zabranymi od własnej matki. Może dalej będę opowiadał, ale chciałbym, żebyś słuchał, bracie, siostro, tego w takim kontekście pytania, jaka by była twoja wiara i postawa, gdyby nagle zakończył się ten świat, który znasz, świat taki, jaki znasz do tej pory. W polskim języku już mało kto z nich mówił po polsku, dlatego, że za bycie Polakiem rozstrzeliwano albo wysyłano do Kazachstanu. W domu mówili jeszcze po polsku, publicznie już się często nie ośmielali. Podobnie z wyznawaniem katolicyzmu. Komuniści byli sprytni. Kiedy chcieli jeszcze bardziej zniszczyć Kościół, a nie stać ich było na wysadzenie grubych murów, przez cały czas komunizmu. No, chcieli przynajmniej zniszczyć figury w kościele i krzyż na kościele. Ale perfidnie wybrali do tego katolika. Właśnie chłopca wychowywanego w tym domu dziecka. Chłopca, który o swoim katolicyzmie tylko tyle wiedział i wszyscy w wiosce, że był kiedyś ochrzczony w tym kościele. Nie pamiętam, czy Wojciech miał 15 czy 17 lat wtedy. W każdym razie dali mu alkohol i za alkohol są tacy ludzie, którzy zrobią wszystko. Zwalił ze szczytu kościoła krzyż, a figury uderzał w nogi. Sam o tym potem opowiadał. Jaka by była twoja wiara? Pod koniec 80. lat udało im się, jeszcze nie odzyskali kościoła, udało im się uzyskać pozwolenie na to, żeby zbudować kapliczkę. Jedna z kobiet ofiarowała swój dom, przeniosła się do obory, oddała swój dom, dom rozbudowali i w tym domu zrobili kapliczkę. Kiedy rozbudowywali tę kapliczkę, przyjechał do nich na wózku człowiek bez nóg. Tu obcięte miał nogi. Na takim wózku, wiecie, przyciągnął się na rękach staruszek i błagał, żeby pozwolili mu cokolwiek zrobić przy tej budowie. Pozwolili mu prostować gwoździe, bo trzęsącymi się starymi rękoma niewiele mógł już zrobić. To był ten Wojciech. W pewnym momencie kobiety przybijające gwoździe do rusztowania, jakie stawiali, proszą księdza: proszę księdza, niech on już przestanie prostować te gwoździe, bo my się brzydzimy je brać do rąk, one są całe zakrwawione. Ksiądz idzie do niego i rzeczywiście widzi czerwoną rękę i mówi: weź już, to już dobrze, wystarczy, pomogłeś nam, dziękujemy ci bardzo. To już przestań, bo zobacz, jak twoje ręce wyglądają, zobacz, co jest z twoimi palcami. A Wojciech mówi: te palce zasłużyły na to. Chciał odpokutować to, co zrobił z głupoty. Właściwie był głupim. Tak można powiedzieć, młodym człowiekiem. Przyszedł, to może poczekamy, bo Matrix nam się włączył. Czy już można? Dziękuję bardzo. Przyszedł rok 33. Ten świat im się naprawdę skończył. Rano nie mogłem sobie przypomnieć nazwy filmu. Polecam, zachęcam. Dokumentalny, świetny film. Trzeba go odnaleźć. Soviet Story. On pokazuje, zaczyna się od Głodomoru. Pokazuje Głodomór, jaki przeżyła Ukraina w roku 1933. Oni mówią, że 10 milionów ludzi. Być może to było 7 milionów. W ciągu jednego roku tyle ludzi zginęło, dlatego że komuniści chcieli przymusić wszystkich do swojego sposobu patrzenia na świat. Skąd my to znamy? Czy 7, czy 10 milionów ludzi zginęło, a w Felsztynie, w kościele, był już wtedy spichlerz. I zboże było do wysokości, tak jak zaczynają się okna na górze. Do tej wysokości było zboże. Tyle zboża było, a wokół ludzie ginęli. Wokół spichlerzy NKWD rozstawiało żołnierzy, żeby ludzie nie mogli ukraść nic z tego spichlerza. Ale też któraś z babć mi opowiadała, że jako mała dziewczynka biegała po tym zbożu na górze. Jakoś tam jej się to udało. I stąd pamiętała, do jakiej wysokości było ziarna. Ile było ziarna. A ludzie ginęli z głodu. Kto myślał wtedy o wiolonczeli, o skrzypcach, o miłości? Naprawdę, naprawdę płakałem, patrząc w ich oblicza i wiedząc, co oni potem przeżyli. W 36 roku, 3 lata później, wybierali katolików i wysyłali całe rodziny do Kazachstanu. Albo na Syberię. I właśnie wybierali najbardziej gorliwych katolików. A i tak Felsztyn miał szczęście, bo w sąsiedniej parafii jest miejscowość Zielona, tam też był kościół. Najpierw odbyła się regularna wojna o księdza, oczywiście przegrana przez parafian. NKWD zabrało księdza i zamordowało, a kościół zamknęli i zabrali klucz. Ale powiedzieli: my jesteśmy państwem prawa. U nas teraz jest takie prawo, że jeśli zbierze się 20 ludzi z rady parafialnej, zbierze się taka rada parafialna i oni podpiszą petycję, żeby otworzyć im kościół, bo oni chcą się modlić, to oddamy klucze do kościoła. Kto z was, bracia i siostry, bez pasterza stałby się takim pasterzem i podpisałby taką deklarację? W takiej sytuacji, kiedy dotychczasowy świat się skończył, jest zupełnie inny świat. 20 parafian nie tylko, że podpisało ten dokument, ale oni pojechali do miasta rejonowego, tam gdzie teraz jest Chmielnicki, wtedy to się nazywało Płoskirów. I słuch o nich zaginął. Ani nie wiadomo, czy rozstrzelani, czy w więzieniu, czy na Syberii, nic. Przez 50 prawie lat. W 80-tych latach w Chmielnickim budowano supermarket, no, Univermach to się tam nazywa, w miejscu, gdzie kiedyś było właśnie NKWD. I kiedy doszli, najpierw rozwalali stary budynek, kiedy doszli do piwnic, to były jeszcze 80-te lata, jeszcze był Związek Radziecki, ale kiedy doszli do piwnic, zobaczyli, że jedno z pomieszczeń w piwnicach było zamurowane. Kiedy rozwalili ten mur, okazało się, że to było wąskie, maleńkie pomieszczenie, w jakim ludzie byli upchani dosłownie i żywcem zamurowani. W jakiś sposób ludzie się zbiegli, jeszcze zanim milicja ich rozpędziła, w jakiś sposób zdołali rozpoznać, czy po dokumentach, czy po czym, nie wiem, ale mówili mi, że między innymi tam była ta dwudziestka, tych, którzy oddali życie za swój kościół parafialny, którzy, można powiedzieć, byli pasterzami, gdy zabrakło już pasterza księdza. Nie tylko Polacy i nie tylko katolicy cierpieli. Oczywiście. Felsztyn XIX-wieczny to było miasteczko, w którym było 2900 mieszkańców, z tego 2200 to byli Żydzi. Zapomniałem to wcześniej powiedzieć, ale chciałbym to też powiedzieć, bo to jest też bardzo ważne. W 1918 roku, 19 roku, na jakiś czas nacjonaliści ukraińscy wyparli bolszewików i w jeden dzień, 19 lutego 1919 roku, wymordowali 600 spośród tych Żydów w sposób bestialski i okrutny. Żydzi do tej pory pielęgnują pamięć tamtego wydarzenia. Potomkowie tych Żydów, którzy oczywiście jak najszybciej uciekli do Nowego Jorku, mieli takie możliwości. Jest do tej pory organizacja, stowarzyszenie, które ma nawet swoją stronę internetową. Kto zna język angielski, zachęcam do przeczytania, chociaż opis tego pogromu jest straszny. Jakie bestialstwo w XX wieku było w ludziach, to jest niesamowite. Felsztyn przez samo H, chyba org, ale Felsztyn wystarczy wpisać w Google i znajdziecie tę stronę. Koniec świata. Świat się zakończył. Kim ty byś był? Takim jak Wojciech? Może raczej takim jak Frania Rajkowiecka. 15-letnia dziewczyna. W 1936 roku razem z całą rodziną wywieziono ją do Kazachstanu, ale tam w tych warunkach kazachstańskich ona wyszła za mąż od razu, dosyć szybko, zaraz po wywiezieniu tam. Zresztą za chłopaka też z naszej parafii. Wrócili po 15 latach. Już po II wojnie światowej, już był komunizm inny, już trochę zęby tracił pod koniec 50. lat. Ale Frania Rajkowiecka powiedziała swoim współparafianom, patrząc na kościół: ja bym nie pozwoliła, żeby nam zabrali ten kościół. Tak mocna kobieta. I rzeczywiście w kolejnych latach, aż do swojej śmierci w Związku Radzieckim, co roku jeździła z petycjami do Chmielnickiego, do miasta wojewódzkiego, do Kijowa, do Moskwy, z prośbą, z żądaniem o oddanie nam kościoła. Wtedy już komuniści wybudowali spichlerze i kościół zamienili na dom kultury. Oczywiście w takich sytuacjach zawsze bestia pcha się na miejsce Boga, więc w głównym ołtarzu był Lenin. Tu się tańczyło, tu stały stoły, tam było kino. Ale były takie osoby, tak jak Frania Rajkowiecka, którzy nie dali się zmienić. I nawet małe dzieci. Jedna kobieta mi opowiadała, że prowadzili ją do kina ze szkoły, w drugiej klasie szkoły podstawowej. Wtedy to było wydarzenie kino, wydarzenie historyczne w takiej wiosce. Ale mama rano jej powiedziała, że to nie jest kino, tylko kościół i nie możesz tam filmu oglądać. Więc ona na schodach po drodze do kościoła złapała się za barierkę i przez cały film nie dała się oderwać od tej barierki, bo mama powiedziała, że to jest kościół, a nie kino. Małe dziecko. Jaką ty byś miał postawę, gdyby był koniec tego świata, który znasz? Gdzie masz wolny kościół, gdzie masz księży, na których często narzekasz? Czasem może masz rację, to też jest ważne, żeby nie mówić, że nie możecie narzekać. Jeśli macie rację, to narzekajcie, ale najlepiej w ucho do księdza, żeby się nawrócił, a nie wszystkim wokół. Ale jakby się skończył ten świat? Jakby po polsku już nie można było tu rozmawiać? Czy oddałbyś życie za największe wartości? Czy byłbyś pasterzem dla innych? Antoni Stary. Komuniści mówili, dopóki Antoni żyje, to katolicy mogą nam zabrać z powrotem ten kościół. Na szczęście zmarł niedawno, 2 miesiące temu. I kościół został odebrany komunistom, wrócił w ręce właścicieli. Może najpierw Frania Rajkowiecka, ta Frania, która tak walczyła o kościół, nie dożyła tego momentu, żeby móc się modlić w swoim kościele. Na szczęście to był już ten czas, kiedy przychodziła na mszę świętą do tej kapliczki. Ale w czerwcu tego roku jej wnuk miał mszę świętą prymicyjną w tym kościele. To wielka sprawa. A pan Antoni ma córkę Weronikę, która jest katechetką, z którą jeżdżę często po parafii, właśnie do tych różnych wiosek. Jej córki, a wnuczki pana Antoniego, 3 z nich są siostrami zakonnymi. Ogromna radość dla tej rodziny, wyróżnienie, oni tak to traktują. Żadna strata. Pani Weronika ma jeszcze 3 dzieci. Co za problem. I niedawno urodziła się jej pierwsza wnuczka. Czy ty jesteś monstrancją, czy ty jesteś pasterzem? A koniecznie, chociaż długo, to jeszcze powiem jedno, bo piękna historia. Te 2 dziewczyny, bo 2 z nich są bliźniaczkami, teraz są siostrami zakonnymi. Jak były w przedszkolu, to były jeszcze czasy komunistyczne, ale już lata 80. to już w ogóle bezzębny ten komunizm był. W przedszkolu najbardziej lubiły się bawić w co? W odprawianie mszy świętych. I oczywiście jedna była kościelnym, druga księdzem, a wszystkie inne dzieci zbierały, organizowały i były ludem wiernym. Wyobrażacie sobie, co nauczycielka, wychowawczyni przeżywała, widząc w wolnym czasie dzieci bawiące się w mszę świętą. W końcu razem z dyrekcją wezwały matkę, a matka mówi, no przecież one nic złego nie robią. Jakby biły te dzieci albo coś, one nic złego nie robią. Wezwali milicję. Nikt nie mógł im nic przemówić. Wzięli też te bliźniaczki, te dziewczynki. Tłumaczą, gadają, skończyli gadać, a bliźniaczki w całej swojej przedszkolnej prostocie mówią, czy my możemy już iść, bo jeszcze Komunii Świętej nie udzieliłyśmy. Takie dziecko może być pasterzem. Czy ty jesteś pasterzem? Co to znaczy być pasterzem? Moi drodzy, wyjdźcie z kompleksów. Jako katolik i chrześcijanin możesz wiele dobra wnieść w ten świat i wnosisz. Oczywiście nie musisz się wynosić, nie możesz się wynosić nad innych ludzi, ale wyjdź z kompleksów. Zobacz, że dobro wspólne jest dobrem, za które ty odpowiadasz w pierwszym rzędzie, bo jesteś pasterzem, Chrystus przez ciebie jest pasterzem. Jeżeli gdzieś płaczą dzieci sąsiada, to nie mów, że to nie twoja sprawa. Jeśli rozrabiają dzieci na ulicy albo palą papierosy, nie mów, że to nie twoja sprawa. Niech inni sobie podchodzą tak do takich sytuacji. Ty jesteś pasterzem. To jest twoja sprawa. Nie bój się głosić wiary. Nie bój się do niej przyznawać tam, gdzie pracujesz i żyjesz. Ale z pokorą, ze świadectwem, a nie z jakimś zmuszaniem kogoś do wiary. Jeśli twój brat lub sąsiad jest pijakiem albo alkoholikiem, szukaj pomocy dla niego. Nie mów, że to nie twoja sprawa. Jeśli twoja parafia czegoś potrzebuje, bądź aktywny w tej parafii. Już ostatni przykład na sam koniec. Weronika, ta mama bliźniaczek, kiedyś jadąc ze mną na katechezę, usłyszała ode mnie takie pytanie, no, które specjalnie troszkę ją podpuszczałem. Mówię, ukraińscy księża mówią, że lepiej by było w Chmielnickim dać tych księży, co po wioskach są i jeżdżą do babek starych, do babuś. Lepiej w Chmielnickim, by w wielkim mieście 300-tysięcznym wybudowaliby kościół, zrobiliby tak już, by mieli 500 dzieci na katechezę. I Weronika, zresztą jak zawsze celnie, powiedziała ważne zdanie. Jeśli my tutaj nie jeździlibyśmy do babć, to wnuki tych babć nie chodziłyby na katechezę w mieście. I to jest bardzo ważne słowo dla babć i dziadków. Jesteście pasterzami, jesteście bardzo potrzebni swoim dzieciom i wnukom. Nie myślcie, że już jesteście nieważni. Amen.